Słuchajcie, dzisiaj o idealnym życiu i o planowaniu. Dzisiaj o idealnym życiu i o planowaniu. Jestem ciekawy, co będziecie myśleć o tym, co powiem. Okej. Ciekawy jestem takiej rzeczy. Czy lubisz planować sprawy w swoim życiu z wyprzedzeniem? Czy jesteś osobą, która lubi układać plany, która lubi przygotowywać, która lubi ustanawiać cele, wyznaczać sobie cele, dążyć do ich realizacji? Czy jesteś osobą taką poukładaną, tak? Są ludzie, którzy to kochają, są ludzie, którzy mówią, jeżeli czegoś nie zaplanuję w moim życiu, to się na pewno nie wydarzy. Jeżeli czegoś nie przygotuję, nie zaplanuję, to się nie stanie, tak? I mówią to z takim przekonaniem, mówią to z pełnym przeświadczeniem, mówią, rzeczy nieprzygotowane się nie spełniają. I mają plan na swoje życie już gdzieś tam w młodości, mając 20 lat, mówią tak, będę miał 25 lat, będę miał skończone studia, tak? W tym do tego czasu, do 25 roku życia zakocham się. Jak będę miał 27 lat, to będę już miał żonę albo będę miała męża. Jak będę miał 30 lat, będę szefem działu w mojej firmie. 35 będę dyrektorem. Będziemy mieli dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę, Roberta i Paulinkę. I ludzie o tym mówią z takim przekonaniem, jakby po prostu wiedzieli, że tak na pewno się wydarzy, tak? Że to tak nie ma szansy, żeby wydarzyło się inaczej. Jestem ciekawy, co sądzicie o takiej postawie życiowej. Jestem ciekawy, czy utożsamacie się z taką postawą, z takim myśleniem, że można sobie życie poukładać po prostu tak idealnie. Bo z drugiej strony spotykamy ludzi, albo jesteśmy nimi, którzy mówią, takie mówienie jest bez sensu. To jest głupie, ponieważ życie to życie. I zawsze jak sobie coś zaplanuję, to się nie uda. Kiedy przyjmę jakieś założenia, kiedy wyznaczę sobie cele, to nigdy nie uda mi się ich zrealizować. Wszystko zaczyna się wtedy psuć. Moje plany w życiu się nie sprawdzają. Nie ma sensu cokolwiek zakładać z góry, nie ma sensu wyznaczać sobie żadnych celów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś sobie założę, to przeżywam rozczarowanie. Przeżywam zawód, więc po to, żeby nie doświadczać takiego rozczarowania, nie będę niczego zakładał, nie będę tworzyć żadnych dalekosiężnych planów, nie będę przyjmować żadnych planów na życie. Będzie co będzie. I wiecie co? Ci drudzy ludzie mówią o tym z takim samym przeświadczeniem jak ci pierwsi. Oni wiedzą, że nie warto. Oni wiedzą, że nie warto czegokolwiek zakładać. Ciekawy jestem, kim jesteś. Może jesteś gdzieś po środku, albo jesteś osobą taką niezdecydowaną. Słuchajcie, wczoraj zaplanowaliśmy sobie wspaniały piknik na łonie przyrody. Przygotowania trwały długo. Nie wiem, ile tam kiełbasy kupiliśmy, były ogórki kiszone małosolne, zdaje się, że smalec, upieczone ciasta, zrobione sałatki, wydrukowane dyplomy dla zwycięzców turnieju siatkarskiego. Godzina 12 w południe, 13 stopni Celsjusza i zaczyna padać deszcz. To oczywiście drobiazg, ale co zrobić, kiedy sypią nam się poważne plany życiowe, kiedy poważne rzeczy, kiedy poważne oczekiwania nie idą według scenariusza, kiedy postanowiliśmy kimś być, coś robić, czego doświadczyć i to nie idzie tak, jak zaplanowaliśmy. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie idzie po mojej myśli? Na pewno doświadczyłeś tego w życiu. Na pewno ci się zdarzyło zetknąć z taką chwilą. Jak reagujesz? Co myślisz? Co próbujesz zrobić? I dzisiaj trochę o takiej sytuacji. Chciałbym czytać z Ewangelii Jana, z drugiego rozdziału. Jest bardzo znana w Polsce historia. To jest bardzo znana historia. Można było powiedzieć, że to jest dla wielu Polaków byłaby to taka ulubione wydarzenie z życia Pana Jezusa. Ewangelia Jana, drugi rozdział i pierwszych 11 wersetów z Biblii Warszawskiej. Czytamy następujące słowa. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele, a gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz służby, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Gdyby Pan Jezus dzisiaj takich cudów dokonywał w Polsce, miałby wielu, którzy by w Niego uwierzyli. Wielu by za Nim poszło, tak sobie myślę. Słuchajcie, trochę o weselach porozmawiajmy. Porozmawiajmy o weselach. Co do wesel, widzę, że parę osób się uśmiechnęło. Parę młodych osób się uśmiechnęło. Co do wesel, to moje obserwacje są takie. Zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest tak, że panu młodemu zależy na jednym, żeby przejść przez to szybko, bez uszczerbku psychicznego na zdrowiu. Zazwyczaj panu młodemu zależy na tym po prostu, żeby to już po prostu odbyło się, było za nami, jak to się mówi, pozamiatane. Natomiast oczekiwania panny młodej, tu jest inaczej. Panna młoda ma inne oczekiwania. Pannie młodej w tym dniu zależy na tym, żeby wszystko było idealne. Idealna sukienka. Cudowna, żeby ta sukienka była cudowna. Tak? I fryzura tego dnia musi być cudowna i idealna. I wystrój sali. Wystrój sali też musi być piękny na weselu. A pastor albo ksiądz, nie daj Boże, żeby się pomylili, zająknęli. Przebieg ceremonii po prostu musi być idealny. I piosenki tego dnia również powinny być idealne i idealne jedzenie. I moje doświadczenie, już właśnie pastorskie, podpowiada mi, tak, obserwuję, że panny młode zazwyczaj w takim dniu nie pozostawiają spraw przypadkowi. Tutaj nie ma miejsca na improwizację. Wszystko powinno być profesjonalne. Wszystko powinno być przygotowane, dobrane kolorystycznie. Sukienka, krawat, ta chusteczka w butonierce. To wszystko, czy teraz takie kwiatuszki tutaj, to wszystko powinno być spasowane. I nawet zauważyłem, że panny młode w czasie samej ceremonii składania ślubowania nieprzypadkowo głęboko patrzą w oczy, kiedy wypowiadałem słowa, patrzą w oczy swojemu przyszłemu mężowi z takim przekonaniem. To robi wrażenie, to robi wrażenie. Tak na marginesie, po swoim weselu usłyszałem od mojej nowej żony, a dlaczego ty, kiedy wypowiadałeś słowa przysięgi, nie patrzyłeś mi w oczy. Co? Ja byłem taki zestresowany, ja byłem taki spanikowany. Jedyne, co miałem w głowie, po prostu to nie pomyl się, Andrzej, nie pomyl się, Andrzej, nie pomyl się, Andrzej. W oczy patrzeć? Słuchajcie, wesela są świetne, wesela są świetne. I wróćmy do tego, wróćmy do Kany. Wróćmy do wesela w Kanie, na którym pojawia się Pan Jezus ze swoimi uczniami. Dodatkowych 13 osób. To musiało być duże wesele. I mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją w życiu, kiedy coś, co miało być zaplanowane, bo wesela z reguły mają wypaść dobrze, Coś, co było zaplanowane, idzie zupełnie nie tak, jak trzeba. A nie wiemy, czy właśnie przez to, że przybyło dodatkowych 13 osób, czy może więcej, zabrakło wina na weselu. A wiecie, sprawa niby banalna, taka niewarta zastanawiania się, no, zdarzyło się po prostu już. I zauważyła to Maria, matka Jezusa. Ot, po prostu Pan Jezus będzie miał złą reputację. Będą o nim gadać, tak? Będą być może gdzieś tam za jego plecami będą się śmiać. O, to jest ten skąpiec, którego nawet nie stać było na to, żeby zadbać o to, żeby nie było go stać na zrobienie przyzwoitego wesela. I Maria, matka Pana Jezusa, mówi do swojego syna, zrób coś z tym. I on początkowo tak odpowiada jakby oschle, niewiasto, tak bardzo formalnie, czy to moja sprawa, jakby się krygował na początku, ale mówi potem, a potem postanawia się zaangażować w tą sytuację. I Maria mówi do sług, tak, do tych ludzi, którzy obsługiwali to wesele, mówi, czyńcie wszystko, co wam nakażę. Wiecie, warto to zdanie zapamiętać. Warto je sobie dzisiaj zakodować. Czyńcie wszystko, co wam nakażę. I naprawdę nie wiem, jakie było to duże wesele, ale tak sobie policzyłem szybko po tych wiadrach i stągach kamiennych, że nagle starosta weselny otrzymuje do dyspozycji dodatkowe 250 do 300 litrów wina. No, powiedzmy sobie szczerze, że my Polacy nie jesteśmy koneserami wina. Tak. Julien kiwnął głową, tak. Mamy taką opinię, okej, dobra. My Polacy nie jesteśmy koneserami wina, słabo się na tym temacie znamy, to nas nie dotyka. A całej tej sytuacji, temu wydarzeniu przypatrują się ci nowi uczniowie Jezusa, tak? Tych 12 nowi uczniowie. Nowi, bo to mamy opis tej sytuacji, to jest pierwszy cud. Oni dopiero zostali powołani. Oni od niedawna zdecydowali się, że chcą iść za Jezusem, że On ma być ich mistrzem, On ma być ich, ma ich uczyć, mają Go nazywać rabbi. Niedawno się spotkali. Niedawno On ich przekonał do tego, żeby za Nim poszli, tak, żeby zostawili dotychczasowy swój styl życia, zostawili swoje zajęcia, być może rodziny na jakiś czas, swoje zawody porzucili i stali się uczniami. Kiedy myślisz dzisiaj uczeń, to masz być może w głowie obraz jakiegoś gimnazjalisty, ucznia szkoły podstawowej, ale to są dorośli mężczyźni, mający 25, może 30 lat. Oni dopiero poszli za Nim, i być może spodziewali się po prostu, że to będzie jeszcze jeden właśnie żydowski, wędrowny nauczyciel. Jezus nie był wyjątkowy, takich ludzi jak On było mnóstwo. Oni uczyli obok, więc oni być może mieli takie oczekiwania, być może nie mieli żadnych oczekiwań. Ale zobaczyli, co się wydarzyło. Zobaczyli, że wlano tam te po 2-3 wiadra do jednej stągwi i one się nagle zamieniły w wino i to nie byle jakie, bo starosta mówi, że zachowałeś dobre wino do samego końca. A nie wiem, jak to mogło być wino. Szato, no, jakieś dobre? Nie powtórzę tego, okej, dobra. Poddaję się. Czytamy, że pojawiło się dobre wino i uczniowie byli tym wstrząśnięci. Oni byli tym wstrząśnięci. Czytamy, że zobaczyli Jego chwałę, Jego moc i czytamy, że uwierzyli w Niego. Myślę, że dzisiaj ludzie mają bardzo podobny problem z Jezusem, tak jak wtedy uczniowie mieli z Nim. Tak? Oni się do Niego przyłączyli, mieli z Nim jakiś kontakt, obserwowali Go, ale nie wiedzieli, kim jest Jezus. Nie spodziewali się po Nim czegoś takiego właśnie, nie spodziewali się takiej mocy. A On okazał się kimś innym niż zwykłym rabbim. I wiecie, wydaje mi się, że dzisiaj my Polacy, ludzie współcześnie żyjący, mamy właśnie taki problem z Jezusem. Jego osoba jest zupełnie odrealniona, jest zupełnie nierzeczywista. Kiedy mówimy o Jezusie, to mamy obraz kogoś przybitego do krzyża albo postać, twarz mężczyzny z ładnych religijnych obrazów. Przystojny profil, długie włosy zadbane, lśniące. I dodajmy sobie jeszcze, że dla ludzi dzisiaj Jezus jest kimś, który nie może niczego wnieść do ich życia. Jest, nie może niczego zmienić. Jest w ogóle niezwiązany z ich życiem, z ich praktycznym życiem. Wiesz, nieważne, czy zaplanowałeś sobie dokładnie scenariusz swojego życia w 8 klasie podstawówki, a nie, przepraszam, w 6. Tak? Nieważne, czy zaplanowałeś sobie, czy masz już gotowy, napisany scenariusz, plany, studia, małżeństwo, dzieci, praca, kariera, ambicje jakieś. Albo być może jesteś osobą, dla którego życie tończy się w sposób jak najbardziej spontaniczny. Z dnia na dzień pojawia się okazja, to z niej korzystasz, tak? Żeby znaleźć pracę, zarobić, spotkać się z kimś, pojechać na wakacje. Nie ma żadnego w tym planu. Posłuchaj, nie ma w tej chwili znaczenia, czy jesteś osobą z lewej czy z prawej strony. Spontaniczną, przeukładaną czy poukładaną, ale chcę powiedzieć, że i jednym, i drugim zwyczajnie zdarzają się sytuacje, kiedy nam się w życiu nie układa. Kiedy spotykamy się z problemami, kiedy zderzamy się z sytuacją, która nas przerasta i nie jesteśmy w stanie załatwić tego ludzkimi rękoma, kiedy nic nie potrafimy zrobić, nie potrafimy sobie z tym poradzić, ani nikt nie jest w stanie ci pomóc, kogo znasz. Sprawy się walą na łeb, na szyję, a ty jesteś bezradny. Wielokrotnie tak się dzieje w życiu. Kiedy to są drobiazgi, jesteśmy w stanie przełknąć to. Myślę, że ta sytuacja na weselu nie była czymś wielkim tak naprawdę. Na kilka lat być może po prostu czyjaś reputacja byłaby zniszczona. Na kilka lat. Ale czasami są rzeczy o wiele większe. Pamiętam taką sytuację sprzed jakiegoś czasu, kiedy na nasze spotkanie biblijne w więzieniu przyszedł człowiek, on przychodził na nie chyba z pół roku, przychodził na nie gdzieś od pół roku. Była to osoba taka bardzo nieśmiała, skrępowana mężczyzna, około 35 lat, siadał w rogu, miał pycholną głowę, nigdy nie nawiązywał ze mną kontaktu wzrokowego, nigdy nie rozmawialiśmy, nie wiedziałem, jak ma na imię. Ale tego dnia przed spotkaniem przyszedł do mnie i powiedział coś takiego: pastorze, mam na imię Łukasz, właśnie się dowiedziałem, że mam HCV, to jest żółtaczka wszczepienna, wirusowe zapalenie wątroby. Pastorze, jest taki problem, ponieważ tutaj w zakładzie karnym jest bardzo zła opieka medyczna. Jest bardzo zła opieka medyczna. Wiecie, niewiele wiedziałem o tej chorobie, później doczytałem, że źle leczona albo nieleczona może zamienić się w marskość wątroby, a później w raka. I można umrzeć. Miał łzy w oczach, był bardzo przestraszony i miał jakąś taką postawę, wbrew temu, że przyszedł, taką postawę pogodzenia się ze swoim losem. Myślę, że przyszedł po to, żeby powiedzieć, żeby cokolwiek zrobić, ale nie widziałem jakiejś wielkiej wiary w nim. I zaczęliśmy rozmawiać, zacząłem go przekonywać i mówić: Łukasz, posłuchaj, Jezus Chrystus to nie jest fikcja, Jezus Chrystus to nie jest bajka sprzed 2000 lat, Jezus Chrystus to nie jest wymyślona postać, ale to jest żywy, realnie istniejący Bóg, który ma moc, aby wkroczyć do twojego życia i ma moc nad tą chorobę. Czy w to wierzysz? Powiedział: wierzę, ale to było takie wierzę, jak w Ewangeliach: Panie, przydaj mi wiary. I poprosiłem jeszcze jednego wierzącego człowieka, żeby się ze mną modlił. I to nie była jakaś dramatyczna, bardzo długa, pół godziny rozmowa, ale zaczęliśmy się modlić i czułem, że w trakcie tej modlitwy coś się zaczyna dziać. Czułem, że rośnie poziom mojej wiary kiedy skończyliśmy się modlić, byłem spocony, mówię, Łukasz, uwierz, że Jezus Chrystus ma moc. Po dwóch tygodniach przyszedł jako pierwszy na spotkanie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, on miał to na twarzy. Miał na twarzy uśmiech. Pierwszy raz widziałem tego człowieka uśmiechającego się i powiedział coś takiego. Pastorze, dwukrotnie pobierali mi krew, myśleli, że za pierwszym razem pomylili próbki. Nie wiem, jak to możliwe, ale nie ma tego wirusa. Nie ma tego wirusa, jestem zdrowy. Posłuchaj, nie da się zaplanować idealnego życia. Taka jest prawda. Nie da się zaplanować perfekcyjnego wesela, zawsze coś się wydarzy, tak? Tak, nie da się zaplanować perfekcyjnego, idealnego życia. Wiesz, jeśli rodzisz się w kraju takim jak Polska, to jest w miarę okej. Okay. Można znaleźć pracę, lepszą lub gorszą. Jeżeli jesteś rzetelny, uczysz się, możesz zdobyć zawód. Panuje tutaj pokój. Wiecie, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. To jest błogosławieństwo. Po prostu dostaliśmy to, że urodziliśmy się w takim czasie, w takim spokojnym miejscu w Europie. Ale gdybyś urodził się jakiś czas temu na wschodzie Ukrainy, też byś nie miał wyboru, że mieszkasz w miejscu, które jest objęte strefą konfliktu wojennego. Też nie masz na to wyboru. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są rzeczy, które one są dla nas błogosławieństwem albo przekleństwem. Ale chcę ci powiedzieć, że dla Boga to nie ma znaczenia, ponieważ Bóg nie podlega polityce, ekonomii. Bóg jest w stanie wkroczyć do twojego życia tam, gdzie jesteś i rozprawić się z twoimi problemami, które posiadasz, z rzeczami, które cię przerastają, z rzeczami, których nie jesteś w stanie rozwiązać ty, twoi przyjaciele. Bardzo często jestem jako pastor postawiony w takiej sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i ja mówię bezradnie, ja nie jestem w stanie ci pomóc. Ale jest Bóg, na którego... I wiesz, to nie jest spychanie odpowiedzialności, to nie jest pozbywanie się odpowiedzialności. To jest wskazanie na rzeczywiste źródło rozwiązania problemów. On ma moc, aby zamienić wodę w wino. Amen. On ma moc, aby uzdrowić niewidzących, on ma moc, aby podnieść sparaliżowanych, on ma moc, aby uwolnić się od wirusa HCV. Nie ma sprawy w życiu człowieka, która byłaby poza zasięgiem mocy Jezusa Chrystusa. On pokonał śmierć. Jego grób został pusty. On żyje, on zmartwychwstał. Może myślisz, co Boga interesuje moje życie? Co Boga interesuje moje życie? Jak sobie sam nie dam rady, to tak naprawdę nie mogę na nim polegać. Chcę ci coś powiedzieć bardzo ważnego. Każda twoja sprawa nie jest dla niego zbyt nieistotna, zbyt mała. Czyż to nie jest zabawne? O Jezusie Słowo Boże mówi, że On podtrzymuje cały wszechświat swoją mocą, tak? Tak mówi Biblia o Jezusie, że On podtrzymuje słowem swojej mocy cały wszechświat i nagle trafia na wesele po to, żeby Stwórca Wszechświata ma zadbać o to, żeby nie zabrakło wina na weselu. Jaki trywialny, jaki banalny problem, ale pokazuje jedną rzecz. Bóg jest zainteresowany życiem człowieka. Ponieważ nie stworzył go jako zabawkę i porzucił gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, ale Bogu zależy na tobie. Bogu zależy na tobie. Nic dla niego w twoim życiu nie jest zbyt małe, nic nieznaczące. Czasami ludzie wyobrażają sobie Jezusa jako surowego sędziego, ale on sam, Jezus o swojej misji, o swoim przeznaczeniu na ziemi powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby potępić, nie przyszedł po to, aby zgubić i osądzić, ale po to, aby uratować. Jezus Chrystus przyszedł tutaj, aby uratować. Wiesz, i nie chodzi mu tylko o twoje życie po śmierci, o twoje życie po życiu, o twoje zbawienie w niebie. On chce uratować cię od wstydu, żeby ludzie nie mówili, że nawet nie potrafisz dobrego wina kupić na wesele. Bóg jest... Jezus przyszedł po to, aby podnieść twoje życie. Jezus przyszedł po to, aby podnieść twoje życie. Twoje życie ma znaczenie dla Boga. Twoje życie jest dla Niego istotne. Nie jesteś kimś anonimowym, kimś nieznanym, ale musi się w twoim życiu wydarzyć jedna ważna rzecz, żeby doświadczyć tego. Musisz pójść za tym głosem, za tymi słowami, które wypowiedziała Maria. Ona powiedziała, czyńcie wszystko, co wam powie. Potrzebujesz w swoim życiu czynić to wszystko, co mówi Jezus. Potrzebujesz pójść za tym. Nie wiem, czy ci się zdarzyło już, jeśli nie, gratuluję, ale czasami człowiek zderza się z taką sytuacją czegoś, co można byłoby określić bezsensem życia. Tak? Pracujemy w jednym miejscu przez tyle lat, 10, 15, te same czynności, o, to jest bez sensu, po prostu już mamy dosyć, jesteśmy zmęczeni. Psycholodzy mówią o wypaleniu, tak? Mówią o wypaleniu zawodowym, czasami o wypaleniu życiowym. Każdy dzień jest podobny do kolejnego, wszystko jest podobne i niewiele rzeczy nas cieszy, niewiele rzeczy sprawia radość. Ludzie sobie tak zadają do lustra pytanie, po co to? Po co to wszystko? Po co tak mam być? Wiecie, wydaje mi się, że jesteśmy podobni do tych pustych, kamiennych stągwi. Odczuwamy gdzieś w środku właśnie pustkę. Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy On przychodzi do ludzkiego życia, to przynosi cel. On przynosi drogę, On przynosi kierunek, przynosi właściwą drogę, chcę to powiedzieć, ponieważ my rzeczywiście potrafimy sobie zaplanować różne rzeczy, które wydają nam się dobre i właściwe, ale w perspektywie jakiegoś czasu niekoniecznie tak musi być. Zmarnowałem 5 lat na coś, poświęciłem się czegoś, teraz widzę, że to było głupie, wtedy tego nie wiedziałem, tak? Jezus przynosi właściwy cel, właściwą drogę, On jest drogą do Ojca. Jezus mówi, ja jestem jedyną drogą do Ojca. I Jezus przynosi nam też życie. I nie byle jakie, ale obfite. I On przynosi też nam poznanie prawdy. On przynosi nam poznanie prawdy. My, jak nie jesteśmy zmęczeni, jak nie jesteśmy zagonieni bardzo, jak nie jesteśmy zapracowani po 10 godzin dziennie, jak mamy czas wytchnienia od naszych małych dzieci, jak mamy czas wytchnienia od naszych szefów w pracy, jak mamy czas wytchnienia od naszych beznadziejnych pracowników, jak mamy czas wytchnienia od męża, jak mamy czas wytchnienia od żony, jak mamy taką chwilę, to się zastanawiamy, co jest prawdziwe, co jest prawdą. Jak jesteś bardzo zajęty, to nie masz czasu tak naprawdę, żeby myśleć o takich filozoficznych sprawach, ale w każdym z nas jest gdzieś tam ukryty ten znak zapytania, jest ukryte to pytanie, co jest prawdą, jak to wszystko wygląda w istocie. Jezus powiedział sobie, że On jest prawdą. On jest rzeczywistością. Kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, to zamienia je w wyśmienite wino. Zamienia je w wyśmienite wino. W coś, co ma smak, co jest dobre, co jest cenne. Wkłada tam Bożą miłość i to nam smakuje. Gdybyśmy obrócili stronę, przeskoczyli na drugą stronę tego, co czytaliśmy o weselu w Kanie Galilejskiej, to jest tam opisana za chwilę historia o pewnym człowieku, który postanawia odwiedzić Jezusa wieczorem, żeby z Nim porozmawiać i zadać Mu kluczowe pytania dotyczące Boga, życia, bycia z Bogiem. I dotyka najważniejszej sprawy, dotyka kluczowego tematu, jeśli chodzi o relację człowieka z Bogiem. Człowiek ma na imię Nikodem, nie jest już... Kryzys wieku średniego miał dawno. Kryzys wieku średniego miał dawno. To jest dojrzały, taki ustatkowany człowiek, dostojnik. Jezus, rozmawiając z nim, przychodzi do sedna sprawy od razu. Rozmawiając z nim, dotyka od razu tego clou, tego sedna i mówi do niego tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Posłuchaj, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale to jest warunek. To jest warunek. Jeżeli zaadresuję to bezpośrednio do ciebie. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie możesz nie tylko wejść, ale nawet ujrzeć Królestwa Bożego. A więc musisz się na nowo narodzić, aby mieć relację z Bogiem, aby widzieć Królestwo Boże, aby go doświadczyć, aby być w nim w przyszłości, aby być zbawionym po, jak się skończy twoje ziemskie życie, bez tego nie będziesz. To jest warunek, nowe narodzenie. I to jest niesamowite, że tak niezwykle trudno opisać to, co Jezus, opowiedzieć o tym, czym jest nowe narodzenie. Ponieważ jest to czymś, co przychodzi z nieba, czymś nadnaturalnym, co przychodzi z nieba do naszego życia i radykalnie je zmienia. Radykalnie je zmienia. I rozmówcy Jezusa, Nikodemowi, trudno było to zrozumieć i czasami ludziom trudno jest to zrozumieć dzisiaj. Nowe życie, nowe narodzenie to jest coś, co Bóg czyni. Nie jesteś w stanie tego zrobić sam, ponieważ to jest dar, ale to jest dar, który przychodzi w odpowiedzi na pewną postawę w człowieku. To jest dar, to jest wydarzenie, to jest coś, co może zmienić twoje życie, co przychodzi jako Boża odpowiedź na twoją postawę. To jest coś, co Bóg robi. Jeśli Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić, to znaczy, że jest to konieczne i niezbędne. I obserwuję czasami taką postawę w ludziach, którzy się zmagają ze swoim życiem. Nie chcę mówić, że mają jakieś radykalnie trudne życie, ale wiesz, jak masz stertę rachunków do zapłacenia, kopert, które do ciebie przychodzą, czy to tradycyjną pocztą, czy mailem, jak musisz załatwiać wszystkie sprawy domowe i tak dalej, można być zmęczonym. Można być zmęczonym pracą i można być wyczerpanym. Tempo życia jakby nie spadało, a wręcz przeciwnie, rośnie. I kiedy ci ludzie słyszą o Bogu, kiedy słyszą o Jezusie, to mają taką postawę. Po co mi te wszystkie religijne sprawy, po co mam sobie dokładać do mojego życia jeszcze problemów? Mam problemów wystarczająco dużo bez Jezusa. I to jest totalne niezrozumienie. Ponieważ On przyszedł nie po to, żeby dokładać ci problemów, ale żeby rozwiązać twoje problemy. Aby rozwiązać wiele twoich życiowych kłopotów. Poczucie braku wartości, czasami poczucie odrzucenia, poczucie winy, poczucie bezsensu życia, poczucie pustki. Jezus przyszedł rozwiązać twoje problemy w twoim sercu, a nie dokładać ich. On jest odpowiedzią na problemy ludzkości. On jest odpowiedzią na problemy każdego człowieka. Największym naszym problemem jest tak naprawdę oddzielenie od Boga. My wiemy gdzieś, tu w sercu, tam wewnątrz, że jest. Że On istnieje, że musi być coś więcej. Że to życie nie może być takie odtąd, dotąd i koniec. Że musi być coś więcej. My gdzieś to intuicyjnie wiemy, ale też odczuwamy pewnego rodzaju strach. To jest taki dyskomfort. Co by było, gdybyśmy dzisiaj mieli przed Nim stanąć? I chcę ci powiedzieć, że twoja intuicja, twoje serce cię nie zawodzi. W istocie rzeczy tak jest. Tym, co nas oddziela od Boga, Biblia mówi, że jest grzech. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brakuje im chwały Bożej, że wszyscy są z powodu grzechu oddzieleni od Boga, że nasze życie może być zanieczyszczone. I Biblia też mówi, że grzech pociąga sprawiedliwą karę. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby rozwiązać ten największy problem. Do tego Nikodema, do tego starszego pana, powiedział coś takiego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg chce, żebyś był zbawiony. Bogu zależy na tym najbardziej na świecie. On dał swojego Syna, właśnie aby zginął za ciebie, za mnie. Wracając jeszcze do planów, do planowania swojego życia. Mamy jakieś tam plany, układamy je, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma również plan dla ciebie. I Bożym planem jest to, żebyś był zbawiony, żebyś przypadkiem nie był potępiony. I Boży plan jest dobry dla ciebie. Boży plan jest dobry dla ciebie. On zaplanował dla ciebie. Biblia mówi o tym, że Bóg zaplanował dla ciebie wesele, udział w weselu. I to będzie idealne wesele. Tak? To Księga Objawienia, Księga Apokalipsy nazywa to weselem baranka. Za ślubiny Jezusa z Kościołem. Taką ucztę dla tych, którzy przyjęli Chrystusa do swojego życia. I chcę ci powiedzieć, że jesteś zaproszony do tego. I tam możesz wejść tylko przez Jezusa. Jezus powiedział, że On jest drzwiami, że On jest drzwiami, przez które można tam wejść. Wiesz, nieudane wesele tutaj, to da się przeżyć. I da się przeżyć z zaciśniętymi zębami jakieś nieudane problemy życiowe. Da się. Jesteśmy zdolni do tego. I możemy się jakoś pomęczyć. Niektórzy wolą to zrobić, niż prosić o pomoc i tak dalej. Ale byłoby najgorszą rzeczą na świecie, gdybyś minął się z tym zaproszeniem. Chcę ci też powiedzieć, że Jezus jest w stanie rozwiązać naprawdę wszystkie twoje problemy. Może zmagasz się w małżeństwie z jakąś sprawą, w pracy, w rodzinie. Być może walczysz z nałogiem i nie potrafisz wyrwać się ze szponów. Bóg osobie Jezusa Chrystusa ma dla ciebie rozwiązanie. Biblia mówi, że każdy, kto go wyzna, ten nie będzie zawstydzony. Że każdy, kto uwierzy w swoim sercu, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem, że każdy, kto uwierzy w sercu i wyzna ustami, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Dzisiaj namawiam cię do tego, żebyś nie chował swoich problemów, ale poprosił o pomoc. Dzisiaj namawiam cię do tego, żebyś poszedł za słowami Marii i czynił wszystko, co mówi Jezus w swoim życiu. Zastosuj to w praktyce. Namawiam cię do tego gorąco. Chciałbym się w tej chwili modlić. Mogę was poprosić, żebyście... Chciałbym się pomodlić. Zamknijmy na chwilę oczy. Jeżeli możesz, pochyl swoją głowę. Miejmy taką chwilę intymności z Bogiem jeszcze. Bóg zna twoje życie. Bóg zna twoje życie. Bóg wie, kim jesteś. Nie jesteś kimś nic nieznaczącym. On wiedział o tobie, zanim się urodziłeś. I ma przygotowaną dla ciebie przyszłość. Jeśli jest coś, czym się zmagasz, powiedz Mu o tym i powiedz: Panie, proszę Cię, dotknij mojej rzeczywistości, dotknij mojego życia. Tak bardzo potrzebuję Ciebie. Być może jesteś tutaj na tym miejscu i nie jesteś pewien, czy jesteś pojednany z Bogiem, czy czujesz, że wierzysz, ale nigdy nie wyznałeś tego swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Jeśli są takie osoby, chciałbym się z wami w tej chwili modlić. Jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, daj mi znak ręką, podnieś na chwilę swoją rękę. Jeżeli chcesz Go przyjąć jako Pana i Zbawiciela, nikt nie patrzy, patrzy Bóg, to jest najważniejsze, to jest tak naprawdę znak dla Niego. Podnieś na chwilę swoją dłoń, jeżeli chcesz Go przyjąć, zaakceptować jako Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Powtarzaj za mną słowo modlitwy. Panie Jezu, wyznaję Cię moim Zbawicielem. Przyjmuję Twoją ofiarę. Przyjmuję krew, którą przelałeś na krzyżu za moje życie. Chcę podążać za Tobą. Chcę być Twoim uczniem, naśladowcą. Kocham Cię, Panie Jezu, i pragnę Ciebie doświadczać. Amen.